A w studiu jest dyrektor Nowej Konfederacji, Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Zanim opowiemy trochę o polityce globalnej, która wygląda coraz ciekawiej, to jest taka ciekawość przepadana nutką przerażenia, to nasze krajowe podwórko polityczne, wybory samorządowe, wszyscy ogłosili zwycięstwo, wszyscy się cieszą, kto ma prawo cieszyć się najbardziej szczerze.
PiS.
Tak?
Najbardziej szczerze.
Wybory do...
Ekstrapolowanie wyników parlamentarnych na podstawie samorządowych jest ryzykowne i może trochę bardziej w kategoriach intelektualnej zabawy, czy zabawy liczbami niż prognozy, ale gdyby, jeżeli popatrzeć na to, że statystyczny wynik PiS-u w wyborach parlamentarnych był od 7 do 11, jeśli dobrze pamiętam, punktów procentowych wyższy niż w sejmikowych, to wynik na poziomie 34% oznacza, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się tydzień temu, miałby ponad 40%. To jest historyczny wynik. Nawet Platforma w czasach największego sukcesu w 2010 roku nie miała takiego wyniku w sejmikach. Oczywiście to jest tylko jeden, bo to są najbardziej jeden ze szczebli, bo to są najbardziej skomplikowane wybory.
Ale... I ja już słyszałem i też często opowiadałem o tym przykładzie, że o tyle mam z nim problem, że to jest przykład oparty na wadliwych danych. Jeżeli do naszej maszyny generującej wyniki wodujemy dane fałszywe, to wynik też będzie fałszywy. Mam na myśli dane z przed 4 lat, gdzie one, nawet jeśli nie były to wybory sfałszowane, no to książeczka tak wypaczyła wynik, że trudno tutaj mówić o tym, żeby tworzyć ten wzór, że PiS ma z reguły około 10% więcej w wyborach parlamentarnych, krajowych niż w samorządowych.
Nie wiem, czy nie, pan dyrektor... ja nie mówię o poprzednich wyborach, ja mówię o całej serii poprzednich wyborów. To jest, biorę pod uwagę 2010-2006 rok. No, jak spojrzymy na te dane, to jest od 7 do 11 punktów procentowych więcej. Poprzednie wybory, zgoda, są słabym, samą podstawą czegokolwiek, swoją drogą. Czy książeczka rzeczywiście była tu odpowiedzialna, to mam poważne wątpliwości. Raport Fundacji Batorego na ten temat mnie zupełnie nie przekonał do tej idei. Jak dla mnie sprawa jest wciąż niewyjaśniona, z poważnym podejrzeniem różnych takich lokalnych fałszerstw, z którymi sobie nie poradziliśmy jako państwo, jako wspólnota. Obie strony się wtedy zresztą źle zachowały, chociaż rzeczywiście największa odpowiedzialność spada na rządzących. Znaczy, z jednej strony przyjęcie od razu, że wszelkie podejrzenia to szaleństwo, a z drugiej od razu orzekanie, że był fałsz zamiast ponownego przeliczenia głosów. No to należało zrobić w sytuacji takiego chaosu i takiego ewidentnego zniekształcenia wyników na wielką skalę.
Przypomnijmy, że takie apele były. Jeszcze przy tym roku 14 zastane były apele z Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak jeszcze raz przeliczyć głosy, nie było woli ówczesnego PKW, żeby taką procedurę przeprowadzić.
Wydaje mi się, że PiS nie apelował o podane przeliczenie głosów. Pamiętam, że robił to Klub Jagielloński, my, parę ileś innych organizacji pozarządowych, ale...
kilku polityków byśmy, nie wiem, czy to było zdanie samego prezesa partii, czyli Jarosława Kaczyńskiego, ale na pewno jakbyśmy pogrzebali to kilka nazwisk polityków PiS, którzy mówili, że głosy ponownie trzeba przeliczyć, byśmy odnotowali, przynajmniej taka jest moja pamięć tamtych wydarzeń sprzed lat 4. Teraz mamy...
No to trzeba by może sprawdzić, ale kilku polityków, jeszcze kilka jaskółek wiosny...
Nie czyni.
Najsilniejsza... interpretacja PiS-u jako takiego z prezesem na czele na początku była, że wybory sfałszowane, prawda, co było też przesadą na ten moment i co zaostrzyło stanowisko strony przeciwnej. No ale to jest historia.
Teraz mamy PSL.
Wynik jest w innym miejscu.
Tak jest. PSL jest też w innym miejscu. Zamiast 24% 12%, połowa wyborców gdzieś odpłynęła. Wszyscy wieszczą, że PSL odchodzi do historii. Utrata władzy w 4 województwa, gdzie mieli marszałków, spowoduje, że i wyborcy mniej chętnie będą tą listę wybierać, tą partię wybierać w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych.
Przejście do historii to chyba przesada. To jest wynik, który taki przeciętny dla PSL-u w tych wyborach. On zawsze w samorządowych ma więcej, zwłaszcza w powiatach, ale też na poziomie wojewódzkim. Natomiast no rzeczywiście jest duża różnica w porównaniu do tego kompromitującego zresztą ponownie dla Ipsosu. Kolejna kompromitacja ośrodków badań opinii publicznej. który zupełnie zniekształcił wyniki, to znaczy przy tym wyniku na poziomie PSL-u na poziomie 16, nie 12 i PiS-u zaledwie tam dwa punkty procentowe niższym, no to sytuacja była zupełnie inna, tak? Znaczy można było rzeczywiście wnioskować, że PiS będzie rządził zaledwie w jednym województwie na Podkarpaciu. Dziś widzimy, że ma 6 samodzielnych większości i otwarta jest opcja kilku większości koalicyjnych bądź transferowych, tak to nazwijmy, po przeciągnięciu jakichś radnych, o co gra już się zaczęła. W szeregu innych być może będzie nawet rządził w większości, więc zupełnie różne mamy obrazy sytuacji z wieczoru wyborczego i z sytuacji po przeliczeniu głosów. Notabene znowu liczenie głosów trwało bardzo wiele dni. Oglądaliśmy niekompletne wyniki na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.
Znikały.
Wiele bardzo niepokojących sygnałów z komisji wyborczych co do tego, co się działo, sięgających ograniczenia czynnego, faktycznego ograniczenia czynnego prawa wyborczego. Słyszałem o tym, relacje o tym, jak ludzie z niedostatku po prostu osób w komisji wyborczej, z niedostatku lokalowego, ze złej organizacji karty wyborcze wypełniali gdzieś na kolanach. Część słyszała, że nie ma ich na liście wyborców i mają to sobie wyjaśniać w urzędzie gminy, więc prawdopodobnie rezygnowała albo nie zdążyła tego wyjaśnić, więc no być może stąd też dość wysoki wciąż, aczkolwiek nie tak drastyczny jak poprzednio, odsetek głosów nieważnych. No i chyba trudno tutaj przypuszczać jakieś fałszerstwa, ale widać ogromny bałagan i dziadostwo i to jest lekko przerażające, że podstawowy rytuał...
PKW, bo to jest taki postulat, się pojawia co każde wybory, PKW do likwidacji, zmiana systemu organizacji wyborów, tylko pytanie na jaki, bo...
No ale też sama PKW tym razem przestrzegała, że to zmiany wprowadzane przez PiS w organizacji wyborów spowodują ogromny chaos, łącznie z przewodniczącym panem Hermelińskim.
Chociaż pod koniec kiedy już te zmiany ograniczono po kolejnej nowelizacji, która miała miejsce w zasadzie już po wakacjach, mówił, że wybory odbędą się płynnie. Przynajmniej tak ostatni miesiąc taką linię argumentacji przyjął prezes Hermeliński.
Może chciał myśleć pozytywnie. W każdym razie no, te nieprawidłowości powinny być wyjaśnione. Jeżeli my będziemy się zgadzać na tę skalę nieprawidłowości wyborczych, to naprawdę to jest w dłuższej perspektywie niebezpieczne dla trwania demokracji liberalnej.
No dobrze, to pytanie, czy wszystkim siłom zależy, także wszystkim osobom będącym w studiu zależy na trwaniu demokracji liberalnej, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Wielkie miasta. Ktoś się spodziewał, że Rafał Trzaskowski wygra w pierwszej turze?
Chyba nikt.
Tu rzeczywiście
jest przegrana bitwa, czy seria bitew w obrębie wygranej wojny przez PiS. Dotkliwa jest ta porażka w dużych miastach. Bardzo jest ciekawe, jaka była przyczyna, że tak głęboko to poszło, bo można się było spodziewać na przykład w Warszawie Jakiego w drugiej turze, prawda? Tutaj właściwie pogrom mamy i słabiutki wynik Patryka Jakiego, który walczył bardzo zawzięcie. Myślę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mógł tu odegrać sporą rolę, jak również pogubienie się PiS-u w ostatniej fazie kampanii. Ewidentnie no, w ogóle nie znalazł pomysłu na miasta, tak? Znaczy, jego antyestablishmentowa retoryka i taka retoryka poniekąd słusznego. Ja się zgadzam, że elity dotychczasowe zbyt lekceważyły prowincje, ludzi uboższych i tak dalej. Więc taka retoryka dowartościowania prowincji przeciwko metropoliom. No jednocześnie nie objęła jakby miast, tak? PiS nie zaprezentował przekonujących pomysłów, ani przekonującej retoryki programów dla miast. Myślę, że ksenofobiczny spot, bardzo demagogiczny, antyuchodźczy z ostatniej fazy kampanii. Również te wypowiedzi Patryka Jakiego porównujące wybory do powstania warszawskiego. Gdzie, ale w Warszawie mówić takim rzeczy, to naprawdę aż się prosi o karę przy urnie. No, PiS nie miał pomysłu na miasta. Tu jest poważna klęska, która nie przekreśla ogólnego zwycięstwa, takiego ogólnokrajowego moim zdaniem. Tu jeszcze można by wspomnieć o radach powiatów, co tam się stało. Ale miasta są bardzo ważne i duże miasta są bardzo ważne, bo to są główne ośrodki rozwojowe i miejsca, bez których trudno skutecznie rządzić krajem, to tam jest potencjał intelektualny, kadrowy, skoncentrowany, największy, w którym wszyscy politycy na całym świecie...
Procent populacji w Polsce mieszka w miastach powyżej 500 000, a generują znacznie więcej PKB, niż to wynikałoby tylko z prostego przełożenia równościowego, bo blisko ponad połowa PKB, o ile dobrze pamiętam, generowana jest w dużych ośrodkach miejskich. Pytanie, czy to nie jest tak, że nasze społeczeństwo się rozwarcia coraz bardziej, że ten dystans nie tylko materialny, ale także polityczny, mentalny, jeżeli chodzi o stosunek do świata, do Polski, do Europy, między polską prowincją a wielkimi miastami się rozjeżdża, że te wyniki pokazują, że mamy coraz bardziej do czynienia z dwoma społeczeństwami, które coraz mniej ze sobą komunikują się, mają coraz bardziej różne spojrzenie na świat i na politykę.
Dwa społeczeństwa to myślę duża przesada, ale silna polaryzacja między Polską Wielkomiejską i Polską Prowincjonalną,
ale to się pogłębia,
jest widoczna i pogłębia się, tak. Te wybory to wyraźnie pokazują. Znaczy widzimy na przykład bardzo wysoką frekwencję w dużych miastach i bardzo złe wyniki PiS-u w dużych miastach przy jednoczesnych bardzo dobrych wynikach na prowincji. Tu można jeszcze uzupełnić, że co do tego, co pytałeś wcześniej, PiS właściwie zastąpił PSL, jeśli chodzi o Polskę powiatową. Prawie połowa rad powiatów, sejmików ziemskich, powiatów ziemskich, rad powiatów ziemskich przeszła w ręce PiS-u, gdy w poprzednich wyborach z tym rekordowym wynikiem taka właśnie była pozycja mniej więcej PSL-u. No to jest i to jest wzrost o 80%, jeśli chodzi o stan posiadania, tak? Jeśli chodzi o sejmiki, to już mamy wzrost 500%, być może będzie większy, więc jakby nie analizować tych wyników, to liczba działaczy pisowskich, marszałków pisowskich, zasobów budżetowych będących w dyspozycji PiS-u radykalnie wzrośnie po tych wyborach.
Wszyscy patrzymy na nasze wybory samorządowe i też polscy politycy tym się pasjonują. To widać, jak się z nimi rozmawia, kiedy jest błysk w oku i kiedy padają konkretne liczby, a kiedy politycy zaczynają się w rozmowie męczyć i przedstawiać bardziej banalne odpowiedzi niż konkretne. Trochę tak jest z polityką globalną w Polsce. W zasadzie mało zauważa się fakt, że mamy do czynienia, być może globalnie mamy w tej chwili możemy zaobserwować zmianę układu geopolitycznego. Możemy zaobserwować to, że nasz świat bardzo gwałtownie się zmienia i że ład globalny, który jeszcze był stabilny lat temu, 3 czy 4, obecnie odchodzi do przeszłości. Na jego miejsce przychodzi nowy format zderzenia dwóch wielkich mocarstw. To jest tak, że już nasz spokojny świat przełomu wieków odchodzi do przeszłości. Będziemy żyć w globalnym świecie, gdzie będzie coraz więcej konfliktów, także tych między wielkimi graczami. To jest prawdziwa teza, czy nieprawdziwa?
Myślę, że prawdziwa. Co jakiś czas następują zmiany organizacji świata i właśnie u progu takiej zmiany jesteśmy teraz.
Jaka jest istota tej zmiany?
Istotą jest rywalizacja amerykańsko-chińska i nieprawdopodobny, bezprecedensowy wzrost siły gospodarczej, politycznej i wojskowej Chin w ostatnich 40 latach, który rozsadza po prostu światowy system. Chiny umiejętnie obróciły na swoją korzyść, podjęły taką skuteczną grę z globalizacją i obróciły reguły światowego handlu na swoją korzyść, generując ogromne nadwyżki handlowe, kapitałowe, jednocześnie deficyty po stronie Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich. No i prowadzą dość asertywną, a nawet agresywną politykę na głównym akwenie handlowym świata, czyli Morzu Południowochińskim, budując sztuczne wyspy i de facto przesuwając granice wód terytorialnych. Jednocześnie kradną na potęgę amerykańskie i w ogóle zachodnie technologie, więc dając korzyści bieżące przedsiębiorstwom, obywatelom Zachodu, osiągnęły, jak się okazuje, bardzo sprytnie pewne przewagi strategiczne i to osiągnęło tego poziomu, że już nikt się dzisiaj nie śmieje, gdy Xi Jinping mówi o skupieniu 90% najważniejszej produkcji w dziedzinie najnowszych technologii w rękach chińskich w perspektywie nieodległej, program Made in China 2025.
Jest odpowiedź świata zachodniego, odpowiedź Ameryki.
Długo Stany Zjednoczone strony stosowały coś, co chyba trzeba nazwać polityką appeasementu, przyzwalania. Bardzo biernie się zachowując wobec tych wszystkich chińskich praktyk.
Często się źle kojarzy, szczególnie w Polsce. Polityka przyzwolenia w XX wieku nie osiągnęła sukcesu.
Nie osiągnęła sukcesu, osiągnęła katastrofalne skutki, aczkolwiek finalnie Trzecia Rzesza przegrała, ale wiemy wszyscy z jakim kosztem dla niektórych, w tym dla Polski. To jest oczywiście zupełnie inny układ geopolityczny i zupełnie gdzie indziej skoncentrowane są sprzeczne interesy, czyli właśnie na egzotycznym z naszego punktu widzenia zachodnim Pacyfiku. Niemniej jednak, no nie łudźmy się, że to jest egzotyczny i niedotyczący nas temat. Tak? W zeszłym tygodniu w Warszawie generał Hodges, musieliśmy czekać wiele godzin, amerykańskie portale i szereg osób na Twitterze musiały o tym napisać, żeby polscy dziennikarze, którzy tam byli, się tym w ogóle zainteresowali. Mówił o tym, że w perspektywie 15 lat powinniśmy się spodziewać wojny gorącej amerykańsko-chińskiej i w związku z tym Amerykanie mogą nie być w stanie utrzymać obecności w Europie ze względu na prosty fakt, że zaangażowanie na Pacyfiku zbyt ich zaabsorbuje. Od razu sugeruję bardzo prostą rzecz, czyli Rosja stanie się wtedy zapewne dużo bardziej agresywna. Nie wiadomo, co będzie z NATO. Wrócimy do myślenia umiesz liczyć, licz na siebie. I myślę, że powinniśmy już teraz je uruchamiać i myśleć o odpowiednim systemie sojuszy z jednej strony, a z drugiej o budowaniu własnego potencjału i trochę bardziej się skupić na rzeczach ważnych niż na tym, kto co powiedział, czy kto co po pijanemu napisał. Nawiązuję oczywiście do jednego z tematów dni ostatnich tweetów jednego gorącej, z znanych polityków.
Piątkowej nocy, która to rzeczywiście może jest symptomatyczne, że jedna noc może zmienić konfigurację sceny politycznej dużego europejskiego kraju. I to taka noc nie wynikająca z namysłu i z debat, tylko z zupełnie pozaracjonalnych przyczyn. No dobrze, mamy Stany, mamy Chiny, ale być może jest tak, że to jest tylko widzimisię Donalda Trumpa. Donald Trump przyjdzie, odejdzie i świat wróci do pewnego systemu kooperacji i ugłaskiwania chińskiego smoka.
To jest mało prawdopodobne, dlatego że to pod koniec rządów Obamy Rand Corporation we współpracy z administracją opublikowała taki raport o wojnie z Chinami, myśląc o niewyobrażalnym w podtytule, w którym po prostu analizowała scenariusze gorącej wojny amerykańsko-chińskiej w różnych perspektywach czasowych. No i wnioski były dosyć jasne. Czas gra na korzyść Chin, w związku z czym to Amerykanie muszą doprowadzić do przesilenia, zanim będzie za późno, zanim utracą kontrolę nad systemem. No i to się właśnie dzieje i to każda administracja stanęłaby przed tym wyzwaniem. Po prostu Trump, można go różnie oceniać, jest pierwszym, który przeszedł od tej polityki przyzwalania, jeśli to jest właściwe określenie, na to obracanie świata na swoją korzyść przez Chiny, do polityki powstrzymywania, znowuż chyba analogia historyczna jest z rywalizacji z innym z kolei supermocarstwem, czyli Związkiem Sowieckim, jest właściwa. No i mamy szereg działań. Było bardzo radykalne przemówienie wiceprezydenta Mike'a Pence'a. To, że padło to z jego ust 4 października w Hudson Institute. To, że to on właśnie przedstawił Chiny jako de facto imperium, globalne imperium zła, zagrażające wolności, bezpieczeństwu i własności na skalę światową. Słów o samym imperium zła nie było, ale to wymowa była bardzo zbliżona do przemówień z czasów zimnej wojny amerykańsko-sowieckiej. To jest jednoznaczny sygnał, że nawet jeśli będzie impeachment, to ta polityka będzie kontynuowana. Zresztą widać na przykładzie choćby wypowiedzi Hillary Clinton, która również, podobnie jak Pence, ujmowała się za prześladowanymi mniejszościami, takimi jak Ujgurzy. Co jest jasnym sygnałem, że jeżeli ktoś by chciał jakąś secesję w Chinach robić, czy bunt, tam też było przeciwstawianie dobrego ludu złemu despocie i tak dalej, cała ta retoryka, która na przykład poprzedzała inwazję na Irak i inne kraje, to jest jasny sygnał, że demokraci również popierają tę politykę.
Zauważyli problem chiński, a może nie tyle zauważyli, ile postanowili zająć się nim realnie. A co Polska w takim wypadku? Polska, która z jednej strony chce bardzo mieć bazy. W tej chwili, kiedy my rozmawiamy w Stanach, jest minister Mariusz Błaszczak, ma rozmawiać z doradcą Donalda Trumpa właśnie o tym, żeby były stałe bazy i większy udział wojsk amerykańskich na polskiej ziemi, a z drugiej strony mamy centralny port komunikacyjny, który zdaje się ma być robiony razem z jakimś kapitałem chińskim. Mamy projekt jedwabnego szlaku, który jeszcze lat temu dwa był bardzo modny w Polsce i bardzo modne było pokazywanie się stowarzyszeniem Si, który do Warszawy przyjechał i robienie wspólnych zdjęć i podpisywanie wspólnych protokołów. To jest tak, że my jesteśmy w stanie jeszcze, nie wiem, głaskać po słomianej czuprynie Donalda Trumpa jedną ręką, a drugą antracytową grzywkę przyjmującego Si również tam przeczesywać. Czy to jest polityka, która będzie musiała się skończyć w pewnym momencie?
Moim zdaniem pociąg pod tytułem współpraca z Chinami już odjechał. Przespaliśmy czas, kiedy wszyscy na czele ze Stanami Zjednoczonymi, jak również czołowymi sojusznikami Ameryki, by wymienić tylko Izrael, Wielką Brytanię, Niemcy czy Francję, nie wspominając nawet o Kanadę, nie wspominając nawet o Japonii i Korei Południowej ze względu na bliskość Chin. Na potęgę robili interesy z Chinami. Myśmy się dali wyprzedzić, jeżeli chodzi o wielkość obrotów czy wielkość eksportu, nie tylko Węgrom, które do 2015 roku 80% chińskich inwestycji w regionie naszym skupiały, będąc krajem zaledwie 10-milionowym, ale nawet Czechom. No i teraz jest silny nacisk amerykański na to, żeby wybrać i nie robić dalej interesów z Chinami. Potwierdza to niedawne przemówienie Wesa Mitchella, z kolei wicesekretarza stanu. Zarysował tam strategię na Europę nową. Więc myślę, że pociąg chiński odjechał. Jesteśmy sojusznikiem Ameryki. Nasza lojalność sojusznicza jest po stronie Zachodu, to jest jasne. Natomiast nie ma co wpadać w panikę. Trzeba patrzeć na, z jednej strony się przygotowywać i po prostu brać za siebie zabudowanie potencjału, zabudowanie szybkie, silnej armii, sprawnego państwa, sprawnej dyplomacji i konsolidacji zasobów wszelkiego typu, łącznie z kapitałowymi, naukowo-technicznym, technologicznym. No i tutaj warto też poszukać, infrastruktura także jest tu bardzo ważna i tu rola centralnego portu komunikacyjnego, między innymi.
Jak to wszystko zrobić bez tanich i dostępnych chińskich pieniędzy? Bo o ile armię...
Bardziej amerykańskie pieniądze można to robić.
Tylko czy one
Amerykanie są... właśnie ogłosili wielki program wsparcia dla sojuszników o nazwie Build Act, wsparcia infrastrukturalnego. On dotyczy krajów rozwijających się i nie obejmuje Polski ze względu na to, że jest zbyt bogata. No ale przecież wszystko da się renegocjować, wszędzie da się klauzule specjalne wynegocjować i tak dalej. Amerykanie są największym mocarstwem technologicznym. My chcemy budować innowacyjną gospodarkę, a więc dostępność amerykańskich technologii, również przenoszenie amerykańskiej produkcji outsourcowanej do tej pory w Chinach, można oczekiwać, że będzie teraz przenoszona do innych krajów, tej bardziej zaawansowanej, zabieganie o to, żeby znalazła się w Polsce. No i naprawdę jest o co grać.
Kiedy przeglądasz te wszystkie sygnały, które z różnych instytucji wysyła do nas amerykańska administracja, to jest odpowiedź polskiej strony racjonalna? Polska potrafi grać ze Stanami, może nie rolę partnera równorzędnego, ale partnera, który będąc podrzędnym jest w stanie swoje interesy zagwarantować także gospodarcze, wiedząc, że musi rezygnować z udziału inwestycji chińskich i z pewnych, no, bo jednak pewne korzyści ze współpracy z Chinami także płyną. Oprócz zagrożeń, które też są wyraźne.
No Polska wyraźnie się zorientowała na Stany Zjednoczone po 2015 roku i jest to generalnie słuszne w tej sytuacji. Natomiast jest to zbyt jednostronna moim zdaniem orientacja, która sprawia, że Amerykanie nie muszą się specjalnie o nic starać, jeśli chodzi o relacje z Polską, która się określa we wszystkim, zanim padnie pytanie o określenie się. I o ile zwiększanie amerykańskiej obecności wojskowej, czy zwiększanie wymiany, jeśli chodzi o amerykańskie nośniki energii, to są bardzo dobre ruchy, no to ja myślę, że moglibyśmy ugrać więcej, na przykład w dziedzinie technologii wojskowych, gdzie nawet minister Macierewicz z Kownackim narzekali na to, jak niski poziom jest realizacji ich oczekiwań w tym względzie i bywali odprawiani z kwitkiem, gdy jeździli do Waszyngtonu po koncesje technologiczne, kluczowe, jeśli chodzi o jakby oba główne wymiary, czyli wojsko i gospodarkę.
Tu jest konkret, bo są wyrzutnie Homar, które przez chwilę polski rząd chciał kupować w formacie rumuńskim, czyli w takim formacie, gdzie w zasadzie my płacimy, towar przyjeżdża, a nie ma żadnego transferu technologii. Z tego polski rząd się wycofał, ale nie wiemy, kiedy ten kontrakt będzie i na jakich warunkach, koniec końców.
Tak, natomiast była cała długa lista technologii, które chciał polski rząd uzyskać i niewiele się z tego udało, się zgoła nic. No więc myślę, że gdyby to była mniej jednostronna polityka, gdybyśmy mieli z jednej strony wcześniej, ale to już jest rozmowa historyczna raczej w świetle tego, o czym wcześniej mówiliśmy, większe interesy z Chinami z jednej strony, tak? A z drugiej strony lepsze relacje w Unii Europejskiej, to moglibyśmy równoważyć to i podbijać stawkę. Sytuacja, jak się stawia na jednego konia, to jest dużo trudniejsze. To bardzo widać i zresztą sami Amerykanie to świetnie rozumieją. Widać to w przedmówieniu Wessa Mitchella wspomnianym, który wprost mówi o tym, że zdaje sobie sprawę, że Amerykanie muszą rekompensować sojusznikom pewne straty związane z tym konfliktem. No i takie kraje jak Australia na przykład, silnie uzależnione, oczekują, podbijają stawkę i oczekują koncesji od Stanów Zjednoczonych i w dużym stopniu uzyskują. U nas to wygląda jak na razie dosyć słabo.
A w tym wszystkim jeszcze jest Berlin, który wydaje się chce odgrywać rolę już samodzielną i nie mieć starszego amerykańskiego brata nad swoją polityką, co mogliśmy ostatnio obserwować w Turcji na spotkaniu czterech przywódców, dwóch demokratycznych, dwóch troszkę mniej demokratycznych, ale cała czwórka na złość Trumpowi sama chce meblować Bliski Wschód. Więc tego kolejnego wektora naszej polityki dzisiaj już nie omówimy, a on jest też ciekawy. Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
9.03, za chwilę czas na odrobinę historii, bo jesteśmy w takim okresie, kiedy mija 100 lat nie tylko naszego odzyskania niepodległości, ale także szeregu innych państw regionu. Za chwilę o Czechach i Słowacji i o historii sprzed 100 lat opowie Krzysztof Jabłonka. Zostańcie Państwo z nami.